Karolina Stasiak
i Wojciech Grzywacz. Zapraszamy.
Kancelaria Prezydenta odpowiada na medialne zarzuty dotyczące projektu zmiany regulaminu Sądu Najwyższego.
Prezydencka minister Małgorzata Paprocka podkreśliła, że to kwestia czysto techniczna. Zmniejszenie liczby kworum potrzebnego do podejmowania uchwał nie wpływa na uprawnienia sędziów do wzięcia udziału w posiedzeniu Izby czy całego składu Sądu Najwyższego.
Skan projektu upublicznił jeden z sędziów Sądu Najwyższego, Włodzimierz Wróbel. Informuje on, że jedna ze zmian przewiduje, iż do podjęcia uchwały pełnego składu tego sądu lub połączonych izb wymagana będzie obecność co najmniej połowy sędziów każdej z izb.
Do sprawy odniósł się wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Prawnik podkreślił, że przede wszystkim ważne jest, by wymiar sprawiedliwości prawidłowo funkcjonował, szczególnie dotyczy to Sądu Najwyższego.
Mamy do czynienia od wielu lat z obstrukcją ze strony polityków w togach wspieranych przez totalną opozycję i to jest przykład kolejny, zresztą przykład podobnego działania, kiedy próbuje się blokować działanie instytucji. Polacy potrzebują, aby Sąd Najwyższy, sądy działały, a nie zajmowały się polityką. Stąd w mojej ocenie tego typu inicjatywa jest bardzo potrzebna i te krzyki ze strony polityków, opozycji czy właśnie upolitycznionych sędziów tylko potwierdzają słuszność tych rozwiązań. Kwestia kworum jest zupełnie kwestią techniczną i pewne zmiany, które mogą być tutaj wprowadzone w żaden sposób nie wpływają na zasady podstawowe. Zasady funkcjonowania danej instytucji.
Obecnie dla podjęcia takich uchwał całego Sądu Najwyższego konieczny jest udział 2/3 wszystkich sędziów. Tak samo jest w odniesieniu do uchwał połączonych izb lub całej jednej izby.
Proponowane zmiany to także ustalenie liczby sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego na 45 sędziów, obecnie jest ich 43, a Izby Karnej na 38 sędziów przy obecnych 39 sędziach.
Kancelaria Prezydenta podkreśla, że ta propozycja odpowiada na potrzeby Sądu Najwyższego, przede wszystkim w części dotyczącej zwiększenia obsady kadrowej, liczby sędziów, zwłaszcza w Izbie Cywilnej, gdzie jest najwięcej spraw i zaległości.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, podsumował pierwszą sesję synodu o synodalności, który obradował w minionym miesiącu w Rzymie. Metropolita Poznański był jednym z przedstawicieli Kościoła w Polsce, który wziął udział w tym wydarzeniu.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki omówił dziś podczas konferencji najważniejsze tematy poruszone podczas synodu.
Wymienił wśród nich m.in. liberalne postulaty niemieckiej drogi synodalnej, które określił jako niezgodne z nauczaniem katolickim. Chodzi m.in. o kwestię celibatu kapłańskiego i święceń dla kobiet.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że nauczanie Kościoła musi pozostać jednorodne.
W przekazywanych sekretariatowi synodu licznych oświadczeniach daliśmy wyraz naszemu pragnieniu zachowania jedności w wierze, przekonani, że praktyki duszpasterskie na świecie, powodowane różną cywilizacją, różnicą historii, różnicą kultur, języków i obyczajów, mogą się różnić. Natomiast nauczanie Kościoła musi pozostać jednorodne i nie może być w jednym kraju wypowiadane w taki, a w innym kraju w inny sposób. Dlatego, że od tego zależy powszechność Kościoła, zwartość Kościoła.
Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki zaznaczył jednocześnie, że dokument końcowy podsumowujący pierwszą sesję synodu jest napisany w pozytywnym języku i zasadniczo nie ma w nim kontrowersji.
Przewodniczący episkopatu wyraził nadzieję, że synod nie zmierza do znalezienia szczelin w doktrynie. Ksiądz arcybiskup stwierdził też, że o tym, w którym kierunku pójdzie synod, zadecyduje Duch Święty i papież.
Drugi i zarazem ostatni etap synodu odbędzie się w październiku przyszłego roku.
42 lata temu Amerykanie ewakuowali z Polski pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, pierwszego polskiego oficera w NATO, szpiega CIA o pseudonimie Jack Strong i najcenniejsze źródło informacji w obozie sowieckim.
Pułkownik Kukliński, będąc oficerem Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego, przekazywał Amerykanom tajne dokumenty wojsk sowieckich. Uważa się, że uchronił Polskę i świat przed kolejną, trzecią wojną światową.
O tym, że CIA posiada informatora w szczycie sztabu generalnego, komuniści dowiedzieli się z przecieku w październiku 1981 roku.
Ewakuację pułkownika przeprowadzono w nocy z 7 na 8 listopada. Amerykanie zdecydowali się na nią po naradzie w sztabie generalnym, podczas której grupa oficerów, w tym Kukliński, dowiedzieli się o przecieku, przypomina historyk profesor Sławomir Cynckiewicz. Nie była to prosta operacja.
Cała ta historia trwa między 2 a 7 listopada. Jest kilka prób ewakuacji Kuklińskiego, ale one do soboty 7 listopada nie mogły zostać jakby skutecznie zrealizowane ze względu na to, że obserwacja funkcjonariuszy CIA, całego personelu amerykańskiego w Warszawie i nie tylko, była tak szczegółowa i intensywna, 24-godzinna, że praktycznie nie można było ustalić nawet miejsca bezpiecznego pobrania Kuklińskiego i jego rodziny, przewiezienia do ambasady i ewakuacji samochodem dyplomatycznym na granicę do Berlina Zachodniego. To po prostu, jak powiedziałem, było niemożliwe.
11 listopada 1981 roku Kukliński i jego rodzina szczęśliwie wylądowali w Stanach Zjednoczonych. Po ewakuacji pułkownik został zaocznie skazany przez sąd wojskowy w Warszawie na karę śmierci. Uniewinnienia doczekał się dopiero w latach 90.
Komisja Europejska zarekomendowała rozpoczęcie negocjacji członkowskich Unii z Ukrainą. Władze w Kijowie będą musiały jednak dokończyć reformy w kilku obszarach.
W Brukseli opublikowano raporty dotyczące postępów w spełnianiu unijnych standardów przez kraje aspirujące do wspólnoty.
Dokument poświęcony Ukrainie jest dla niej pozytywny, bo komisja zapaliła zielone światło dla rokowań akcesyjnych, ale ostateczna decyzja w tej sprawie należy do unijnych krajów i wymagana jest jednomyślność. Ogłoszą ją przywódcy 27 krajów na szczycie w połowie przyszłego miesiąca w Brukseli.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.